i mam nadzieję, ale płonną nadzieję, że Piotr Wit jest przy telefonie, bo na razie go nie ma. Za chwilę zadzwonimy do Piotra Wita. W takim razie posłuchamy piosenki francuskiej. A, nie musimy słuchać piosenki francuskiej, bo już jest Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie.
A jest, jest pan w jakimś miejscu, w którym słychać Radio Wnet? Może wyłączymy radio, żebyśmy nie mieli dwóch Piotrów Witów na antenie naraz. Udało się wyłączyć.
Już się wyłączyło, tak.
Udało się wyłączyć troszeczkę później korespondencja z Hongkongu, ale teraz kronika paryska, Piotr Wit, słuchamy.
No tak, panie prezesie, dzień dobry panu, no nie przywitałem się i witam państwa. No wiem, że cierpimy na przerost jubileuszy, no ale obok pewnych dat nie można przejść obojętnie. W ostatnią sobotę obchodziliśmy we Francji pierwszą rocznicę wystąpienia żółtych kamizelek. Ja uważam, że fenomen zasługuje na uwagę nie tylko z powodu rozmiarów masowego protestu, ale przede wszystkim dla jego niespotykanej nigdy wcześniej żywotności. Od roku każdej soboty tysiące ludzi demonstrują na ulicach francuskich miast, tamują ruch kołowy, okupują ronda komunikacyjne, manifestują niezadowolenie i chcą być zauważeni. Coraz wyraźniej te weekendowe demonstracje rysują się jako symptom stanu ogólnego. Można nawet zaryzykować jako zapowiedź wielkiego kryzysu. W ciągu roku doszło do erozji władzy. Wychodzi na ulicę służba zdrowia, od ordynatorów szpitali do salowych, robotnicy wielkich przedsiębiorstw, pracownicy komunikacji miejskiej, strażacy, adwokaci, personel wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy nie zapomniałem kogo. Aha, nawet policjanci odpowiedzialni kiedy indziej za utrzymanie porządku i walkę z demonstrantami. Służba nie przychodzi policjantom lekko. Od początku roku 69 spośród nich popełniło samobójstwo. Biedna Francja, mówi mi starsza pani spotkana w autobusie. Biedna Francja, powtarzają inni w metro i na ulicy, patrząc na to, co się wyrabia. A przecież Francja jest bogata. To nie kraj jest biedny, lecz ludzie, przynajmniej znaczna ich część. Statystyki na rok bieżący nie są jeszcze znane, ale w ubiegłym, 2018, według danych oficjalnych, 15% Francuzów żyło poniżej progu ubóstwa. W ciągu roku ilość wzrosła. Kryzys mieszkaniowy, srożący się po wojnie, znowu powrócił od kilku lat. W metro zlikwidowano ławki, żeby bezdomnym uniemożliwić spanie. No, śpią teraz na podłodze. W marcu było ich w Paryżu 3641, to według oficjalnych danych. Co wieczór Secours Katolik, czyli pomoc katolicka, rozdaje gorącą zupę przed kościołem świętego Eustachego, pod wieżą świętego Jakuba, w Aubervilliers, w Belleville, w 19, w 18 i w innych dzielnicach stolicy. Ze swej strony Resto du Coeur, czyli restauracje, rozdały 2 676 000 posiłków według ostatnich obliczeń. Armia rozgrzebujących śmietniki w poszukiwaniu żywności stale rośnie. Coraz trudniej usprawiedliwić sytuację warunkami zewnętrznymi. Od kiedy Polacy przestali przyjeżdżać na Saksy, minister gospodarki Le Maire nie może na nich wskazywać jako sprawców bezrobocia, którzy odbierają pracę Francuzom. Na swój sposób prezydent Macron wydał wojnę biedzie. Ponieważ od czegoś trzeba zacząć, prezydent zaczął od mianowania 18 komisarzy do walki z nędzą. Bieda jak była, tak jest, ale przynajmniej 18 ludziom się poprawiło. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Zadowolonych jest więcej. Raport Krajowego Instytutu Statystyki opublikowany przedwczoraj mówi, że na reformach podatkowych wprowadzonych przez prezydenta w ubiegłym roku skorzystało aż 10% najbogatszych Francuzów. I dobrze zrobił prezydent, gdyż jeżeli średnia zamożności we Francji przedstawia się w statystykach wcale nieźle, jest to zasługą bogatych. 20 najbogatszych Francuzów według najnowszych obliczeń posiada ponad 400 miliardów euro majątku. Jeżeli to się doda do nędzy biedaków i podzieli przez ilość mieszkańców, daje to całkiem nie najgorszą średnią. Do opisania sytuacji we Francji pojęcia republikańskie już nie wystarczają. trzeba użyć miar monarchicznych, odwołać się do historii. Bo przy wszystkich podobieństwach cechujących nasze obydwa kraje, różnica tradycji jest zasadnicza. Polskę historyczną, to znaczy Polskę przedrozbiorową, okres przedwojenny to był tylko 20-letni epizod. Polskę historyczną cechowały słabość i ubóstwo władzy przy jednoczesnej potędze i bogactwie magnaterii. Radziwiłłowie, Pacowie, Potoccy utrzymywali własne armie. Wobec nich autorytet monarszy niewiele znaczył. W Królestwie Francuskim przeciwnie, dominował monarcha. Henryk Walezy uciekł z Polski, kiedy przyciśnięty przez magnaterię zrozumiał, że nie będzie mógł się szarogęsić. Podczas gdy Stanisław August z każdego zarządzenia musiał się gęsto tłumaczyć przed szlachtą braćmi, edykty króla Francji od średniowiecza kończyły się słowami «Cartelle nos plaisir», bo tak się nam podoba. Czy król wydawał wojnę, czy zamykał kogoś do więzienia za całe uzasadnienie jego decyzji, kancelaria podawała bo tak się nam podoba. Jeszcze na krótko przed rewolucją Ludwik XVI używał tej formuły, lekko ją tylko łagodząc, cartelle notre bon plaisir, bo tak się nam bardzo podoba. Ideologów rewolucji oburzało co innego. Niekontrolowana potęga władzy królewskiej, to co Rosjanie tak trafnie nazywają samodzierżawie. Płaszczenie się przed monarchą ani przed prezydentem nigdy nie osiągnęło we Francji takich rozmiarów jak w Rosji. Niemniej rewizor Gogola jest tutaj odbierany jako sztuka współczesna i realistyczna. Podobno Iwan Groźny, który dbał o czystość osobistą, po zjedzeniu pieczeni, palcami naturalnie, wyciągał ręce za siebie i tam palce cara oblizywali do czysta ministrowie. Rzecz we Francji nie do pomyślenia. Chociaż znane są przypadki dworzan, którzy umierali w Wersalu ze zgryzoty, kiedy monarcha okazał im niełaskę. Obyczaje monarchiczne przeszły na prezydenta republiki. Podobno przyczyną samobójstwa François de Grosouvre w Pałacu Elizejskim była niełaska okazana mu przez Mitterranda. Karykaturzyści przedstawiali często generała de Gaulle'a w płaszczu królewskim i w koronie. Giscard d'Estaing, jeżeli nawet był fałszywym arystokratą, to w każdym razie był prawdziwym monarchą, podobnie jak udawany socjalista Mitterrand. Polak przeciwnie jest hardy, nie tylko szlachcic, chłop także. Nie darmo mówi się o chłopskim uporze. Chłop potęgą jest i basta. Prezydent Macron, spadkobierca monarchii absolutnej, znacznie lepiej zrozumie prezydenta Putina, dziedzica samodzierżawia, niż Dudę, spadkobierce starożytnej demokracji szlacheckiej. No i teraz odwieczna tradycja władzy centralnej upada. Macron dimission, wołają żółte kamizelki na wszystkich rogach ulic. Demonstracja siły nakazana przez ministra spraw wewnętrznych nie uśmierzyła nastrojów od roku, tak jak ich nie uśmierzył nieustający monolog prezydenta. Nie zwraca się uwagi na jego słowa, bo myśli się o 11 demonstrantach, którym policja wybiła oczy kulami plastikowymi i o dziesiątkach innych okaleczonych na różne sposoby. Miał rację prezydent, zapowiadając inwestycje, duże inwestycje w szpitale. Służba zdrowia musi być przygotowana na ofiary przyszłych demonstracji. Ale obietnica nie zadowoliła służb w białych kitlach. Mają strajkować znowu 30 listopada. Na 5 grudnia strajk generalny zapowiedzieli kolejarze. Mówi się o prefekcie policji, że dostał żółtaczki, od kiedy w ostatnią sobotę żółte kamizelki usiłowały wtargnąć do głównej komendy policji w Paryżu. Żółte kamizelki zmieniły Francję i jej wysokich funkcjonariuszy. Jakże się ocieplił stosunek samego prezydenta do merów. W zeszłym roku otwarcie ignorowani, w tym roku 3 dni temu wydał przyjęcie dla nich w Pałacu Elizejskim z serem i z deserem. W ubiegłym tygodniu parlament podwyższył budżet Pałacu Elizejskiego. Prezydent Francji będzie odtąd żył jeszcze wspaniale niż jego poprzednicy. Ale odnowienie ścian i obić nie przywróci mu autorytetu. Przypomina to raczej naprawę dekoracji w sztuce już wygwizdanej.
Powiedział Piotr Wit. Bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską. Usłyszymy się za tydzień o godzinie 7.45. A teraz na zegarze godzina 7.58. Słuchają Państwo Poranka Wnet. W studiu Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od naszego dziennika, gdzie na pierwszej stronie czytamy tytuł Żargon lewicy w Sejmie i pytanie zadane przez autora tekstu Rafała Stefaniuka. Czy motywowane ideologią odgórne zmiany w języku staną się trwałym elementem sejmowych dokumentów? Chodzi o sprawę tak zwanych żeńskich końcówek wyrazów. I wczoraj odbyło się spotkanie marszałek Elżbiety Witek z posłami lewicy, którzy domagają się używania form żeńskich, między innymi takich wyrazów jak poseł czy parlamentarzysta. Postulują, aby na drukach sejmowych i tabliczkach na sali plenarnej Sejmu słowo poseł zostało zastąpione słowem posłanka. Naszemu dziennikowi w tej sprawie wypowiadał się Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział: w polskim parlamencie należy stosować tylko te normy, które odpowiadają zasadom języka polskiego. Jest to budynek o charakterze publicznym, a zarazem jednym z naczelnych organów władzy. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy funkcjonowanie państwa uzależniali od subiektywnych uczuć tej czy innej grupy. W naszym dzienniku jeszcze na trzeciej stronie niebezpieczne antybiotyki. Z powodu narastającej odporności na antybiotyki co roku umiera na świecie prawie 700 tysięcy osób. Eksperci z okazji Światowego Dnia Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach ostrzegają, że jeśli nic się nie zmieni, w 2050 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 milionów. Jednym z głównych powodów jest nadużywanie antybiotyków. A co w Wyborczej?
W Wyborczej nic.
Skoro w Wyborczej nic, to ja zaglądam do Rzeczypospolitej. Rzeczpospolitej. Ciągle ten błąd muszę go wyeliminować. W każdym razie na pierwszej stronie bój o wojskowe aktywa. Agencja Uzbrojenia zastąpi PGZ. To efekt sporu między ministrami. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Polska Grupa Zbrojeniowa, właściciel kilkudziesięciu spółek zbrojeniowych, jeszcze nie zdążyła okrzepnąć, a już ma być likwidowana. Jej struktury wraz z inspektoratem uzbrojenia MON utworzą nową agencję uzbrojenia. To efekt walki o wpływy w rządzie. Więcej o tym na stronie 23. Ze świata dyplomacji: polskie podatki pod lupą USA. Opłata od wydobycia miedzi w Polsce jest dla inwestorów z Ameryki za wysoka. Kilku członków Kongresu domaga się od naszego rządu jej ograniczenia. O tej sprawie na ósmej stronie Rzeczpospolitej. Teraz Gazeta Polska codziennie. Na pierwszej stronie pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która już nie jest sama. Wicemarszałek Sejmu będzie miała kontrkandydata w prawyborach prezydenckich organizowanych w PO. To Jacek Jaśkowiak. Resztę potencjalnych rywali odstraszyć mogły słowa czołowych polityków ugrupowania Jacka Protasiewicza i Radosława Sikorskiego, którzy otwarcie przyznali, że prawybory z 2010 roku były ustawione. I o tym na trzeciej stronie Gazety Polskiej. To może teraz w takim razie dziennik Gazeta Prawna. Tutaj pierwsza strona donosi o ministrze pracy, która łamała kodeks pracy. W okresie pełnienia funkcji dyrektora liceum Marlena Maląg nadużywała zatrudnienia na czas określony. Potwierdziła to PIP. Obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej złamała przepisy w okresie, gdy pełniła funkcję prezesa spółdzielni oświatowej i dyrektora liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. O tej sprawie dziennik Gazeta Prawna na stronie 8. To może jednak coś tam się w tej Wyborczej znalazło.
Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tytuł: Ziobryści i Gowinowscy mnożą żądania wobec PiS. Przystawki się stawiają. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro żądają od PiS własnych wojewodów i większej liczby wiceministrów. Ale nie tylko. PiS jest poobijany. Można się rozepchnąć, tłumaczą rozmówcy Gazety Wyborczej. To jest ten pierwszy tytuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Do środka Gazety Wyborczej możemy zajrzeć. Duża reklama od dawna zagościła na drugiej stronie Gazety, na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. Z kolei komentarz Pawła Wrońskiego: w Sejmie zawiał wiatr zmian. Dotyczy to wystąpienia Adriana Zandberga, jednego z liderów lewicy i być może kandydata lewicy w wyborach prezydenckich. Jego wystąpienie w Sejmie dało nadzieję lewej stronie na to, że będzie liczącą się siłą polityczną w Polsce, ale też nadzieję między innymi dziennikarzom Gazety Wyborczej, że będą mieli swojego lidera. Nie wiem, czy powiedziałeś, że w Rzeczpospolitej informacja o piłka nożna klepisko przeciwko na Stadionie Narodowym. Faktycznie. Eliminacje Mistrzostw Europy w 2020 roku zakończyły się dla nas sportowym zwycięstwem i wizerunkowym wstydem. Podczas wtorkowego meczu Polska-Słowenia boisko Stadionu Narodowego nie nadawało się do gry. Piłkarze kleli ze złości i przewracali się jak na lodzie. Murawę położyła ta sama firma co zawsze. Producent trawników, Trawnik Producent, z którą Stadion Narodowy ma podpisaną umowę. Przed meczem ze Słowenią firma dostała więcej niż zwykle czasu na ułożenie murawy, 12 dni. Nic to jednak nie dało i to jest coś, co trzeba koniecznie zmienić.
Jesteśmy w Warszawie, więc jeszcze zaglądam do Wyborczej Stołecznej, gdzie tytuł Budowa metra bez końca. Metro Warszawskie podpisało wczoraj umowę na projekt stacji pierwszej linii Plac Konstytucji i Muranów. Czy ich budowa sparaliżuje ruch na ulicy Marszałkowskiej i ulicy Andersa? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Jarosław Osowski na pierwszej stronie dodatku do Gazety Wyborczej, Gazety Stołecznej.
Jesteśmy też w Krakowie. Kraków dał przykład. Teraz kopciuchów chcą się pozbyć inni. Zakaz spalania węgla i ograniczenia dla kominków zapowiadają kolejne miasta. To też informacja z Gazety Wyborczej. Zobaczymy jeszcze, jakie są komentarze w Rzeczpospolitej na drugiej i trzeciej stronie. Chory układ w zbrojeniówce i znak zapytania. Nie czytamy. Dobra Polska ułatwi nam biznes. Jerzy Haszczyński. Nie może być tak, że Amerykanie wchodzą nam na głowę, korzystając z tego, że wstajemy z kolan. Tak Jerzy Haszczyński. Komentarz Roberta Gwiazdowskiego. Równość to równość. Niespodziewany rywal i warto przeczytać wywiad z Włodzimierzem Czarzastym. Kończymy z duopolem PO-PiS. W przyszłym roku wniesiemy projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Włodzimierz Cimoszewicz będzie walczył o popularność na tym właśnie polu. Nie ochrona życia, tylko prawo do aborcji, ale warto przeczytać na dziewiątej stronie Rzeczpospolitej informacje na temat Białorusi. Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych tygodniach Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko mogą zdecydować o dalszym losie naszego wschodniego sąsiada. Ponad 7 godzin trwało wtorkowe spotkanie premierów Białorusi i Rosji. Późnym wieczorem szef rosyjskiego rządu, pan Miedwiediew, oświadczył, że powstała mapa drogowa. Integracja, jak twierdzi, dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin. Energetyka, finanse, przemysł, gospodarka wiejska, łączność, makroekonomia, system podatkowy, polityka pieniężna i kredytowa. Czytamy na stronie rosyjskiego rządu.
Jeszcze chciałem dodać do informacji z Rzeczpospolitej o murawie Stadionu Narodowego, że o tej samej sprawie również pisze Stołeczna Wyborcza. Ciekawym tytułem: Lewandowski poskarżył się do premiera. Po meczu niczego nie świadczy. Domy premier Mateusz Morawiecki zszedł do szatni, aby pogratulować Łukaszowi Piszczkowi zakończonej właśnie kariery reprezentacyjnej. Wtedy złapał go Robert Lewandowski i zapytał, czy da się coś zrobić z murawą na PGE Narodowym.
Wczoraj podpisano deklarację w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczpospolitej Polski. Taką deklarację między innymi o tym, że matura z języka polskiego będzie na Litwie czymś oficjalnym, będzie liczyła się jako egzamin dojrzałości, jako punkty na studia. Taką umowę ministrowie edukacji wczoraj podpisali. W Wilnie papież Franciszek jest w Tajlandii. Dzisiaj pierwsze posiedzenie rządu, dzisiaj jest czwartek, to jutro będzie po prostu piątek, 8:09. Na zachodzie bez zmian. Taki był tytuł w wielkiej powieści, tak można powiedzieć też o Ministerstwie Kultury. W Ministerstwie Kultury bez zmian Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Ministrem kultury jest Piotr Gliński, ale Jarosław Sellin jest dzisiaj gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Jak u Ericha Marii Remarka, rzeczywiście.
Tak, właśnie taką powieść kiedyś napisał. Jest tytuł w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj nieczęsto cytuję na początku wywiadu Gazety Wyborczą. Przystawki się stawiają. Trudne rozmowy koalicyjne. W tych rozmowach pan nie uczestniczy, ale na pewno echa tych rozmów pan zna. Rzeczywiście jest tak trudno wynegocjować ten traktat koalicyjny w Zjednoczonej Prawicy?
No, umowa koalicyjna musi być zawarta na nową kadencję, ona się już dociera, lada dzień pewnie będzie podpisana. Mamy dobre doświadczenie z ostatnich 4 lat. Widzimy, że dla Polski, nie tylko dla prawicy, ale dla Polski dobre efekty przynosi właśnie zjednoczenie prawicy. Pamiętamy ponure lata 90., słynne konwenty świętej Katarzyny i tym podobne projekty, kiedy lewica między innymi dlatego zdobywała władzę, że prawica była straszliwie rozbita. Dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, a właściwie braciom Kaczyńskim w tym stuleciu, można powiedzieć, w XXI wieku, jednak ta prawica została zjednoczona i wszyscy to doceniają i widać, jakie można efekty osiągać. Można wygrywać wybory, 6 z rzędu, można dobrze rządzić, można zmieniać Polskę, można ją modernizować, można polepszać byt Polaków właśnie dzięki temu, że prawica jest zjednoczona. I myślę, że wszyscy to doceniają. Docenia to na pewno Jarosław Kaczyński, ale też doceniają to Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro.
Ale skoro pan przywołał aż konwent świętej Katarzyny, znaczy, że te negocjacje wcale łatwe nie są.
Są normalne. Normalne, po wyborach takie negocjacje muszą się odbyć, trzeba tą nową umowę koalicyjną zawrzeć. Jest już, jak gdyby można powiedzieć, exposé jest wygłoszone, więc wiadomo, jaki jest plan. I pod tym planem się wszyscy podpisują. To nie jest tak, że to jest tylko plan Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości, do którego on należy. Nie, to jest plan Zjednoczonej Prawicy.
Ale obok są te trudne negocjacje, bo one przeważnie dotyczą spraw personalnych. Kto będzie wiceministrem, kto będzie wojewodą. Tak jest właśnie?
Najważniejsza rzecz personalna się rozstrzygnęła. Wiadomo, jakich mamy ministrów konstytucyjnych i kto z koalicjantów tych ministrów konstytucyjnych ma. A teraz dobór najbliższych współpracowników to już jest raczej w gestii ministrów konstytucyjnych, z kim chcą pracować.
Powiedział pan o exposé premiera Mateusza Morawieckiego i o debacie sejmowej. Jakie są pana impresje po tej debacie? Jaki to jest parlament?
Exposé było bardzo merytoryczne, choć wcale nie za długie, bo 1,5 godziny i dlatego być może potem różne, no dziwne pretensje ze strony opozycji, że zabrakło tego czy tamtego, albo tutaj było o tym tylko minutę, a o czymś 3 minuty. No, takie dosyć niepoważne uwagi, bo przecież to exposé było wypełnione konkretną treścią właściwie w każdej dziedzinie i były zapowiedzi, co chcemy zrobić, jeśli chodzi o umacnianie rodziny i ekologii, i rozwoju przedsiębiorczości, i cyfryzacji Polski, i bezpieczeństwa drogowego, i służby zdrowia, i polityki zagranicznej. Właściwie było wszystko, co istotne. Natomiast jeśli pan pyta o impresję, to zauważam pewną różnicę jakości opozycji. Mianowicie Koalicja Obywatelska i prawie wszyscy występujący w tej debacie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, tak jak przez ostatnie 4 lata, totalniactwo opozycyjne, złośliwości, niegrzeczne zachowanie, buczenie, rechotanie w czasie exposé i tak dalej i w czasie tej całej debaty. Nawet zauważyłem, że nowi posłowie z lewicy, nowostarzy niektórzy, ale dużo nowych, byli zażenowani tym zachowaniem swoich sąsiadów z ław poselskich Platformy Obywatelskiej. Jak oni się w ogóle zachowują? Co to za styl? I zauważam, mimo braku zgody na wiele postulatów, które lewica zgłaszała, bo tam jest dużo przecież takiej ideologii dosyć skrajnej lewicowej, ale styl był inny. Był spokojny, merytoryczny, odnoszący się do faktów, a nie złośliwy, nie taki naburmuszony, zacietrzewiony, jak w przypadku Platformy Obywatelskiej. Więc jakąś tutaj różnicę dostrzegam, że niektórzy są siły, które chcą merytorycznie po prostu dyskutować, polemizować, spierać się, a nie tylko negować.
Mam wrażenie, że publicyści, takie elity polityczne związane z opozycją spojrzały łaskawym okiem na pana Adriana Zandberga po tej pierwszej wymianie parlamentarnych ciosów.
Na pewno będziemy w ostrym sporze, bo Adrian Zandberg reprezentuje silnie lewicowe przekonania, czasami można nawet mieć wrażenie, że lewackie, ale nie sposób mu odmówić tego, że na pewno jest przekonany do swoich poglądów. Przede wszystkim ja ma, bo w Platformie Obywatelskiej to ja dostrzegam raczej ludzi wypłukanych z jakiejkolwiek ideowości czy programowości. To jest środowisko polityków, którzy się przyzwyczaili do tego, że są partią władzy albo partią tęskniącą do władzy i tylko to ich interesuje i trudno wykrzesać z nich jakąś przesłankę ideową. Natomiast u Adriana Zandberga ona na pewno jest. Ona w związku z tym będzie dla nas trudna, bo czasami jest skrajnie sprzeczna z tymi wartościami, które my reprezentujemy, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to są poglądy, które on naprawdę przeżywa, czy tam jest do nich przekonany i będzie o nie walczył.
Ale Grzegorz Schetyna był jak Mikołaj Kopernik, bo odkrył, że jest bardzo ważny polityk przy ulicy Nowogrodzkiej i tym politykiem jest Jarosław Kaczyński.
No, odkrycia intelektualne Grzegorza Schetyny są tej miary, że samo jego własne środowisko polityczne się zastanawia poważnie nad zmianą przywództwa, bo pod tym przywództwem ma poczucie, że daleko nie zajedzie, więc dostrzegamy ten kryzys przywództwa w Platformie Obywatelskiej.
Czy ma znaczenie to, że w kopercie przybył nowy kandydat na kandydata w wyborach prezydenckich, prezydent Poznania, pan Jaśkowiak?
No znaczenie oczywiście ma, bo partia opozycyjna póki co cały czas największa ma problem, kogo wystawić w wyborach prezydenckich, które już za pół roku i widać, że chętnych jest więcej niż jedna osoba i muszą zdecydować. To oczywiście przeciąga w czasie tę ich decyzję. Nie jest to z pewnością dla nich korzystne, ale to ich problem. Ale też od razu powiem, że niezależnie od tego, kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji i kogo inne środowiska polityczne wystawią, my, jako Zjednoczona Prawica, która popiera Andrzeja Dudę i czeka na jego deklarację o tym, że będzie kandydował w tych nowych wyborach, że będzie chciał reelekcji, my nie będziemy lekceważyć nikogo. Wiemy, że ta walka o prezydenturę łatwa nie będzie. Polska jest podzielona mocno i troszkę na pół. W związku z tym będziemy się nastawiać na bardzo ciężką pracę. Nikogo nie będziemy lekceważyć.
Jest takie określenie w tej nowomowie kulturowej, niebinarny. Nie wiem, czy pan minister spotkał się z takim określeniem. To jest ktoś, kto nie wie, czy jest mężczyzną, czy kobietą. To miało wpływ na to, co się będzie działo w teatrach angielskich, że w teatrach angielskich nie będzie można mówić dzień dobry panom i dzień dobry paniom, dlatego że są osoby niebinarne, które wtedy są wykluczone. I Platforma Obywatelska też właściwie ma takie cechy i musi określić teraz, bo pan Jaśkowiak to jest inny światopogląd i pani Kidawa-Błońska to inny światopogląd.
Jeśli chodzi o światopogląd, to bym się tak do końca nie zgodził, bo w przypadku obojga tych polityków dostrzegam raczej, jeśli szukać, nie wiem, jakichś nurtów w tej Platformie Obywatelskiej, że to jest ten czecheł lewicowy, jeśli chodzi o aksjologiczne na przykład sprawy. Moim zdaniem Jaśkowiak nawet trochę bardziej na lewo od Kidawy-Błońskiej, ale Kidawa-Błońska też bardziej na lewo wewnątrz Platformy Obywatelskiej, więc no, takiego wyboru dokonują. Ja już zresztą od wielu lat mówię i to proszę, można to zweryfikować jakimiś wywiadami, które miałem jeszcze wiele lat temu, że moim zdaniem to Platforma Obywatelska stanowi core. Jeśli szukać jakiejś ideowości, to ona ewidentnie idzie na lewo. Dzisiaj lewica to nie jest tylko lewica ta formalna w parlamencie, ale to jest również zdecydowana większość Platformy Obywatelskiej.
Ale ucieknijmy od polityki, bo kultura to jest to miejsce największego właściwie sporu teraz w 2019 roku. Jakie są zamierzenia ministra i wiceministra kultury na rok 2020-2021?
Ja uważam, że te ostatnie czterolecie to była najbardziej ambitna polityka kulturalna z całego 30-lecia, wyrażająca się między innymi budową instytucji. Z tych instytucji zbudowaliśmy w ciągu 4 lat kilkadziesiąt, panie redaktorze, nowych instytucji w kulturze. Więc głównie muzea, ale nie tylko, również różne instytuty dedykowane czy to architekturze, czy literaturze, więc mnóstwo po prostu instytucji i to jest ważne, bo na bazie trwale działających instytucji można solidną politykę kulturalną czy też historyczną uprawiać. Również jeśli chodzi o pieniądze. Jeszcze nigdy nie było tak dużych pieniędzy publicznych na kulturę. Myśmy ten budżet na kulturę powiększyli o 1/3 w porównaniu z naszymi poprzednikami i trwale już przekraczamy 1% budżetu, przepraszam, PKB polskiego przeznaczonego na kulturę. To było nieosiągalne przez wiele lat. To jest, powiedzmy, średnia europejska i wreszcie Polska to również ma. I mamy zamiar oczywiście w najbliższych 4 latach tę sytuację jeszcze bardziej prowadzić do przodu, czyli jeszcze więcej pieniędzy absorbować na kulturę. Mamy też taki poważny plan poprawienia sytuacji materialnej twórców i artystów. 90% z nich zarabia mniej niż przeciętny Polak. Myśmy tych twórców i artystów policzyli. Jest ich ponad 60 tysięcy. Takich, którzy żyją wyłącznie z twórczości artystycznej, a nie z tego, że twórczość artystyczna jest jakimś dodatkowym zajęciem. Wyłącznie z twórczości artystycznej. I bardzo często jest problem ubezpieczeń społecznych dla nich. One nie są systemowo rozwiązane. Będziemy te problemy rozwiązywać. No i oczywiście te instytucje, które trzeba dokończyć, na przykład te muzea, tak? W 2021 roku otworzymy Muzeum Historii Polski, w przyszłym roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Już była premiera Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Niedługo będzie takie już otwarcie dla ludzi. Będziemy kontynuować budowę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Westerplatte oczywiście będzie realizowane wreszcie, Muzeum Piaśnickie, więc tych muzeów jest sporo, takich już zainicjowanych, istniejących, działających, ale budujących dopiero sobie siedzibę albo budujących wystawy stałe. To wszystko jest zadanie na najbliższą kadencję, żeby te muzea pootwierać.
Ale budowa instytucji nie świadczy jeszcze o skuteczności działania, bo można powołać instytucję, która będzie rozmaite rzeczy właściwie niepotrzebne robić. Nie ma takich instytucji?
Nie dostrzegam. Musiałby pan jakiś konkretny przykład podać. Ja uważam, że instytucje, jeżeli mają pieniądze publiczne, jeżeli dobre kierownictwo stoi na ich czele, to trwałość takiego działania instytucjonalnego jednak przynosi efekty. Każda z tych instytucji, które przed chwilą wymieniłem, już takie działania prowadzi. I to przynosi efekty, no jednak zwłaszcza w długotrwałej perspektywie. Proszę zobaczyć, jakie są znakomite efekty działania takich instytucji, które działają już 20 lat, jak Instytut Pamięci Narodowej, albo takich, jak które działają 15 lat, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, albo takich, jak które istnieją 5 lat, jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Takich instytucji nam cały czas brakuje i my je dopiero budujemy.
A jeśli chodzi o wolność twórczą, bo bazą wszelkiej twórczości jest wolność.
Jesteśmy gwarantem tej wolności i to dla twórczości różnych nurtów, również różnych nurtów światopoglądowych czy ideowych. Mieliśmy takie poczucie przed przyjściem do władzy, że na przykład twórcy czy artyści o wrażliwości konserwatywnej są spychani na margines i naszym zdaniem tak być nie powinno. Kultura nie jest monopolem środowisk lewicowych, a czasami niektórzy przedstawiciele tych środowisk się do tego tak przyzwyczaili, że uważają, że jest skandalem, że na przykład na czele jakiejś instytucji kultury stoi człowiek o innej wrażliwości, a my uważamy właśnie, że tak to jest normalne, tak powinno być. Ważne są umiejętności merytoryczne, wiedza, fachowość, a nie to, czy ktoś jest lewicowy czy prawicowy.
Tak jest przy okazji powołania nowego dyrektora w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zamku Ujazdowskim.
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, to się tak nazywa. Rzeczywiście tam dyrektor Bernatowicz został dyrektorem, wybitny znawca sztuki współczesnej, recenzent, twórca wystaw i nagle jakieś wielkie oburzenie, dlatego że środowiska właśnie o charakterze ideowym, lewicowym się przyzwyczaiły, że tam zawsze dyrektorem musi być ktoś z ich namaszczenia. Ja bardzo jasno oświadczam, że dopóki my rządzimy, to monopolu na instalowanie dyrektorów instytucji publicznych, instytucji kultury dla środowisk lewicowych nie będzie.
A co z dyrektorem Muzeum POLIN?
Jest dyrektor Muzeum POLIN, pełniący obowiązki dyrektora Zdzisław Stępiński. Muzeum normalnie funkcjonuje, dobrze funkcjonuje. Byłem w zeszłym tygodniu, uczestniczyłem w kilkudniowej konferencji na temat dziedzictwa Żydów polskich przez stulecia. Bardzo ciekawa konferencja. Wcześniej w konferencji na temat udziału zbrojnego Żydów w walce z Niemcami w czasie II wojny światowej. Nigdy w świecie takiej konferencji nie zrobił, która by podsumowywała wszystkie elementy zbrojnego oporu wobec Niemców i w partyzantkach, i w armiach alianckich, i w powstaniach w getcie, czy w powstaniach, czy buntach w obozach zagłady i tak dalej, i tak dalej. Takiego podsumowania nigdy nie zrobił. Myśmy to zrobili, muzeum to zrobiło. Muzeum normalnie funkcjonuje i czeka na decyzję też na temat tego, kto ma być docelowym dyrektorem Muzeum Polin, ale pod tym pełniącym obowiązki dyrektorem muzeum normalnie funkcjonuje.
Jest jeszcze rynek książki, to jest coś ważnego, jeśli chodzi o kulturę. Tam miała być cena gwarantowana dla wydawnictw i dla książki, dlatego że te wydawnictwa, szczególnie małe wydawnictwa, mają kłopoty. Tego się nie udało zrobić przez 4 lata. Czy może teraz to się uda zrobić?
Ja znam ten temat i tutaj niestety argumenty merytoryczne są jakby za i przeciw dosyć wyrównane. Trudno przechylić te argumenty na jedną ze stron, bo konsekwencje tego rozwiązania, które było przyjęte we Francji wiele lat temu, sprawdziły się we Francji, ale w innych krajach, które próbowały to samo zrobić, jednak przyniosły efekt odwrotny od zamierzonego. Efekt na przykład taki, że znikały jeszcze szybciej tak zwane małe księgarnie. Więc tutaj mamy pewien spór ze środowiskiem księgarzy, chociaż nie wszyscy są zwolennikami tego rozwiązania. Myślę, że lepiej myśleć, jeśli chodzi o kondycję książki w Polsce i czytelnictwa, lepiej myśleć o walce o obniżenie VAT-u na cenę książki.
I taką walkę podejmie minister kultury?
Sprawdzamy, czy to jest możliwe, bo to oczywiście jest uzależnione od regulacji europejskich, ale jeżeli będzie możliwe, to nie będziemy się wahać, będziemy do tego dążyć.
A co w muzeach krakowskich się dzieje?
O, Muzeum Krakowskie właśnie. 19 grudnia otworzymy wreszcie Muzeum Czartoryskich. Po wielu, wielu latach zamknięcia, wielu, wielu latach remontu. Dzięki temu, że dokonaliśmy tego znakomitego dzieła, jakim było zakup przez państwo za właściwie symboliczną cenę największego zbioru kolekcjonerskiego właśnie Czartoryskich, wreszcie mogliśmy to dokończyć. I 19 grudnia ta wspaniała kolekcja, największa kolekcja z najwybitniejszym obrazem, który jest w zbiorach polskich, czyli Leonardo da Vinci, będzie otwarta. Muzeum Czartoryskich będzie otwarte 19 grudnia, ale planujemy też kolejne. Muzeum Narodowe w Krakowie ma chyba z 19 filii, ale planujemy jeszcze 2 kolejne, mianowicie Muzeum Wyspiańskiego. Wydaje nam się, że ten artysta powinien mieć osobne muzeum. Były świetne wystawy poświęcone Wyspiańskiemu teraz z okazji stulecia odzyskania niepodległości, ale musi być trwałe muzeum poświęcone Wyspiańskiemu. I Muzeum Sztuki Użytkowej. Widzę tutaj na jakichś plakatach w studiu, w którym rozmawiamy, jakieś naklejki dotyczące właśnie polskiego designu. Uważam, że to jest znakomita rzecz. To jest jedna z rzeczy, którymi Polska może się szczycić w świecie i jest bardzo polski design czy sztuka użytkowa popularna, więc chcemy, żeby też takie muzeum odrębne, dedykowane polskiemu designowi, polskiej sztuce użytkowej w Krakowie powstało.
Powiedział pan o kolekcji Czartoryskich. Przy okazji też kupiono taki Ministerstwo Kultury, taki duży hotel Krakowia przy stadionie Krakowi. Tam coś się dzieje? Czy są jakieś plany, żeby tam zrobić remont, żeby tam się wprowadziły jakieś instytucje kultury?
To właśnie ma być siedziba Muzeum Sztuki Użytkowej. Muzeum Designu Polskiego. To właśnie jest w tym miejscu, w tym hotelu. Tam planujemy to muzeum zorganizować.
Plany, które będą zrealizowane do kiedy?
No myślę, że to parę lat zajmie, bo to jest trudny budynek. On ma niestety materiały, które trzeba wyeliminować. Wiadomo, jak w PRL-u budowano. I są szkodliwe po prostu. To wymaga bardzo poważnego remontu, ale po takim remoncie oczywiście będziemy już budować wewnątrz muzeum.
Zmiany personalne też w muzeach krakowskich, Muzeum Narodowe i Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Tam po 30 latach odchodzi dyrektor. To już się dokonało?
Tak. Dyrektor, dotychczasowy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, pan Betlej, został dyrektorem Muzeum Zamkowego na Wawelu. długo się do tej roli przygotowywał, jest wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o zbiory wawelskie i historię Wawelu. Natomiast wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, pan Andrzej Szczerski, wybitny historyk sztuki, zwłaszcza specjalista od modernizmu, właśnie od designu też, został dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie.
Radio Wnet jest związane z Krakowem, z Warszawą, ale też z Wiślicą. Co tam się dzieje?
Wiślica, kiedy przyszliśmy do władzy i zorientowaliśmy się, że jest pod opieką miejscowego wójta, takie miejsce, który dysponuje budżetem kilkudziesięciu tysięcy złotych zaledwie rocznym. No, myśmy podjęli decyzję w porozumieniu oczywiście z tym wójtem, że Wiślica stanie się oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. I Wiślica została wzięta pod opiekę państwa. W związku z tym tam i archeologia, rekonstrukcja tego miejsca i odnowa tego miejsca się dokonuje. Myślę, że to jedno z nielicznych miejsc, gdzie mamy wybitne dzieła architektoniczne, ale też artystyczne, romańskie w Polsce, będzie po prostu świetniejsze, można powiedzieć.
Tak, tam są ruiny kościoła z X wieku, być może jednego z najstarszych kościołów w Polsce, w takim opakowaniu GS-owskim, żeby można przez firankę zajrzeć, jeżeli jest zamknięte.
To się już zmienia.
Był jeden klucznik. Ambicje pana są jakie?
Moje ambicje, żeby właśnie poprzez instytucje polska polityka historyczna była skuteczniejsza. Tu już duże mamy osiągnięcia w tej dziedzinie, ale to jest praca jeszcze na wiele, wiele lat, żebyśmy prawdę o polskiej historii upowszechniali w świecie i żeby nas nie raniły te stereotypy czy ataki, które się często w polityce historycznej innych państw wobec nas zdarzają.
Rząd PiSu ma szczęście, bo co chwila jest jakieś stulecie. 2020 rok, dwa wielkie stulecia, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II i stulecie zwycięskiej bitwy warszawskiej.
I przygotowujemy duże wydarzenia takie dla ludzi, bo to jest nasze zadanie. Poza ceremoniami państwowymi, to naszym zadaniem jest przede wszystkim organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i będą takie wydarzenia, zarówno dedykowane Janowi Pawłowi II, największemu Polakowi w historii, jak Polacy sami wskazują, i Bitwie Warszawskiej. Pamiętajmy też o 40. rocznicy Solidarności, bo to też przyszły rok. Instytut Dziedzictwa Solidarności, niedawno przez nas powołany, też będzie takie wielkie wydarzenie organizował.
No to na zakończenie pytanie o Europejskie Centrum Solidarności. Tam co się dzieje?
Coś się dzieje. Na pewno też plany z tym 40-leciem mają...
Tam nie ma wpływu Ministerstwo Kultury na to, co się dzieje?
Formalny wpływ mamy, ale wiadomo, że to jest instytucja upolityczniona, zawłaszczona przez naszych politycznych oponentów, Platformę Obywatelską i jej akolitów. Oni tam robią, co chcą. W związku z tym my raczej będziemy się koncentrować na działaniach Instytutu Dziedzictwa Solidarności, też w Gdańsku. Natomiast ECS niech robi, co chce w tej sprawie.
Powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Na zegarze godzina 8:39. To co teraz zrobimy? Czy posłuchamy piosenki, czy nie posłuchamy piosenki? Zakopauer. Może niech zaśpiewa Zakopauer.